Tu Radio Kraków Kultura.
A w studiu obiecywany i zapowiadany gość Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru imienia Słowackiego, ale przede wszystkim człowiek Teatru 2023 roku. Dzień dobry, witam cię Krzysztofie bardzo.
Dobry wieczór. Przepraszam, w teatrze zawsze jest wieczór, więc mówię dobry wieczór, ale dzień dobry oczywiście.
Tym bardziej jesteś usprawiedliwiony, że spotykamy się o godzinie 9:00.
Ludzie teatru jeszcze śpią, także...
Żadna próba się nie rozpoczyna tak wcześnie, no ale takie są realia i jednak się spotykamy i bardzo ci dziękuję za to przybycie o tej
porze. Ja również dziękuję. To wspaniale zaczynać dzień wcześnie rano.
Tak. No trochę narzekamy, a potem się okazuje, że to był całkiem dobry pomysł. Krzysztofie, serdecznie ci gratuluję przede wszystkim, bo nagroda imienia Hibnera, no to jest taki, nie dość, że to jest prestiżowa nagroda, to też nie tylko za osiągnięcie artystyczne jest przyznawana i to jest chyba szczególnie ważne.
Tak. Najbardziej cenne chyba w tej nagrodzie jest to, że ona jest przyznawana przede wszystkim za wysokie standardy etyczne i profesjonalizm. To mnie najbardziej, najbardziej mnie to dojmuje w tej nagrodzie. Mm-hmm. To znaczy, bo jest mało takich jakby nagrod, które stawiają to na pierwszym miejscu. Tak. No taki był Zygmunt Hibner po prostu, więc... Ale powiem jeszcze jedną rzecz, że to jest pierwsza nagroda w życiu, jaką dostałem.
Nie.
Tak, tak. I to jest bardzo znamienne. Liczyłem, że skończę moją karierę, nie dostając żadnej nagrody. Tak sobie i tak 33 lata pracy jako dyrektor, nic i nagle Hibner.
Ale
nie mam nawet legitymacji Krubu Wiewiórka, ani żadnej sprawności w zuchach.
Muszę powiedzieć, że naprawdę mnie zaskoczyłeś. Zdradzę ci sekret. Ja większość odpowiedzi na moje pytania znam, no bo na ogół jestem dość dobrze przygotowana. Natomiast tu zupełnie mnie zaskoczyłeś, ale to jest fajne zaskoczenie właściwie.
Bo to też jest ciekawe, że ta nagroda jest za tak zwaną bezkompromisowość i brak koniunkturalizmu i tak dalej. Być może tak sobie uświadamiam, że kompromis nie jest moją ulubioną naturą, o tak powiem. Mm-hmm. Więc może dlatego nie mam żadnych nagród.
No to jest temat już taki bardziej filozoficzny i tu bym się nie odważyła,
ja
ale,
nie.
Ale pamiętam cię za czasów dyrekcji w Galerii Bunkier Sztuki i rzeczywiście. I rzeczywiście tak było. No ale już wtedy rzeczywiście dałeś się też...
Ale to bardzo miłe. Ja sobie tak żartuję, ale byłem naprawdę bardzo poruszony, bo nie spodziewałem się, nigdy nie aplikowałem o żadne nagrody. To jest też taka sprawa, że nie wiem... Czy wiesz, ale w Polsce z większości nagród, szczególnie państwowych, różnych innych, jest tak, że trzeba o nie po prostu aplikować. To znaczy...
No ale na szczęście nie o wszystkie nagrody można zaaplikować osobiście.
Nie o wszystkie, ale większość tego typu nagród jednak polega na tym, że musisz złożyć wniosek po prostu i podanie, że chcesz taką nagrodę otrzymać i wtedy możesz mieć szansę ją otrzymać. Jeżeli nie złożysz, to nie masz tak zwanej szansy. No więc ja nie składałem nigdy żadnych wniosków i tu też nie złożyłem, dlatego tym bardziej się zdziwiłem, że nagle któregoś dnia, będąc zresztą na pierwszym od 3 lat urlopie i na pierwszym wyjeździe zagranicznym od 3 lat, bo jakby takie zrobiłem taką klamrę po pandemii, że pojechałem w to samo miejsce z żoną, w którym zaczęliśmy, którą pandemia nam przerwała, czyli na Sycylii. I nagle rozdzwoniły się telefony z jakimiś gratulacjami, więc byłem trochę zdziwiony. I naprawdę zdziwiony, ale też po jakimś czasie dotarło do mnie, że jestem tym naprawdę poruszony, ale przede wszystkim jestem bardzo dumny Z całej ekipy Teatru Słowackiego, bo to jest nagroda, którą ja trochę traktuję jako dla wszystkich. To znaczy nie byłoby tej nagrody pewnie, gdyby nie Teatr Słowackiego i zespół Teatru Słowackiego, który jest jakąś taką, stanowimy w pewnym sensie jakąś rodzaj jedności od jakiegoś czasu, dosyć dziwnej i mało spotykanej, więc... Ta nagroda zresztą wszystkich Słowaku bardzo ucieszyła. Byłem równie cenną jest druga nagroda, którą dostałem. To jest prawdziwa palma od pracowników Teatru Słowackiego, na której było zawieszane niezliczona ilość karteczek z życzeniami.
Palma, palma?
Palma, palma, tak. Żeby nie odbiła, no po prostu. Więc, tak.
Palma to jest bardzo fajny symbol, mocno osadzony w polskiej sztuce współczesnej, także i palmy ci bardzo serdecznie gratuluję. I coraz mniej mnie to wszystko dziwi. Tym bardziej, że chciałam zacytować to, co piszesz o sobie na stronach internetowych Teatru imienia Słowackiego, o tym teatrze. Mówiąc, to miejsce piękne, boskie, zachłanne i wymagające. I każdy dzień, jak mówisz, Krzysztofie, jest dniem pasji i wariactwa. To może na tym wariactwie bym się skupiła. Bo pasja to jakby, no już mamy Hibnera, więc myślę, tak, że jest to dowód na to, że jest to twoja wielka pasja. A wariactwo, czyli to tak kolokwialnie oczywiście, mówimy o tym, że to jest takie zajęcie nieprzewidywalne, szalone, że każdego dnia jest przygoda, zaskoczenie.
No, gdybym chciał być złośliwy, powiedziałbym, że rzeczywiście w naszym kraju każdy dzień jest nieprzewidywalny. To znaczy dla dyrektora dużej instytucji kultury w tych czasach rzeczywiście każdy dzień jest czymś zupełnie odkrywczym. Pandemia nam to jeszcze pogłębiła. To znaczy nauczyliśmy się tak żyć, że właściwie plany zmieniamy dwa razy w tygodniu. Różne i to często takie generalne.
Ale jest teraz w tym sensie, odpowiadasz bardzo tak, poważnie, albo tak, jak tak, powiedziałeś tak.
Ale powiedziałem,
złośliwie.
Gdybym chciał być złośliwy, tak, ale teraz tak. Koniec dygresji. Tak. Prawda jest taka, że to niestety jest rodzaj... ja nie spodziewałem się, że można tak wsiąknąć, że ten teatr, tak jak teraz jak to przypomniałaś, to kiedy napisałem w 2016 roku,
kiedy
zaczynałem, to niestety było jakieś prorocze, straszne przepowiednie, bo po prostu jest gorzej niż tam napisałem. To znaczy ta zachłanność tego miejsca jest potworna. Nie? To wariactwo polega na tym, że o Jezu.
Stąd się nie wychodzi, też napisałeś w tym tekście.
Tak,
także
to jest czarna dziura. Nie? No. To znaczy rzeczywiście to miejsce jest wymagające w tym sensie, że tam nic nie jest normalne. Może to jest to wariactwo. To znaczy nie jest nic, po pierwsze nie jest tym, czym się wydaje, że jest. Ja już pomniałem, że przed tym teatrem, który z imienia Słowackiego stoi pomnik Fredry. I to jest początek szaleństwa. Prawda? To znaczy i dalej brniemy, tym jest gorzej. Albo lepiej, nie? Że ten teatr stoi na największym cmentarzu w tym mieście, średniowiecznym przecież. Więc też nie może być spokojnie, jak się zejdzie na -3 na przykład. Więc,
ja bym nie schodziła nawet.
No, rzadko się tam ktoś wybiera. To jest specyficzne miejsce. Ale są tacy, którzy bardzo często, jak na przykład nocni portierzy.
Chociaż
taką pracę. Nocny portier Teatru Słowackiego. Czyli 9 pięter potwora po prostu wspaniałego królestwa stojącego na najstarszym cmentarzu i tak dalej.
Tym bardziej, że na strychu też jest dosyć strasznie.
No jest, jest.
Nie wiem, czy nie gorzej niż na dole. Nie?
No więc to jest... To oczywiście to w takiej legendarnej, jakby takim legendarnym wyrazie też jest straszne.
No ale mówiąc o Słowackiego Teatrze, bez legendy się nie da, bo ta legenda tam jest naprawdę żywa i działa.
Zachłanność tego miejsca polega na tym, że my cały czas tworzymy tę legendę. To znaczy my dokładamy kolejne stopnie do tego. Oczywiście to jest coś takiego, że to miejsce wymusza. To znaczy jeżeli jesteś wobec tego miejsca obojętnym i chcesz tam se trochę pobyć, nie wiem, no to życzę szczęścia. To znaczy, to rzeczywiście to miejsce wtedy ci zwróci. To znaczy, ta karma zwrócić tą obojętność. To znaczy, w sposób okrutny się zemści. A z drugiej strony, jak zaczynasz coś chcieć wnieść tam nowego, no też nie możesz liczyć na taryfę ulgową, bo wtedy to oj, dasz palec, a użre ci całą rękę albo w ogóle wszystko. Nie? To znaczy, to się nie kończy po prostu. Tam jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić. Poza tym to jest strasznie wymagające miejsce pod każdym względem. To znaczy, tam jest niekończący się remont.
Ale przepraszam, fotele ci się udało wymienić.
O Jezus
Jeśli
Maria.
Przejdziesz do historii z kilku powodów, to na pewno będzie jeden z tych.
Ja jestem po prostu tak szczęśliwy, że to się udało zrobić, bo to graniczyło z rzeczą niemożliwą. To znaczy, wymień fotele w takim potworze. No, no. Na szczęście jest Unia Europejska.
Czyli jakieś tutaj
dofinansowanie. Tak, to zostało sfinansowane z funduszu Unii Europejskiej i z pieniędzy Urzędu Województwa Małopolskiego. Więc na szczęście udało się to zrobić. To też nie było łatwe, bo wiesz, że w Krakowie czego się dotkniesz, poruszysz kamyczek, to okazuje się, że ten kamyczek, okej, ale to jest kamyczek świętej Jadwigi, on zawsze leżał w tym miejscu, nie wolno go przed... i tak dalej, nie? Więc w związku z tym zrobienie nowych foteli według projektu, którego nikt nie widział, bo zaginął, to znaczy ja go w końcu znalazłem, które są odstępstwem kompletnie od tych foteli, co były, zaprojektowane przez świetnego projektanta, czyli Tomka Koniora, który przecież jest współczesnym projektantem, czyli uwaga, zło, nie wolno.
Nie? No jak nie? Niepopularne treści głosisz.
No nie, no, no jesteśmy w mieście konserwatywnym, tu nie można budować nowoczesnych rzeczy.
No, na szczęście... Ale jednak w Radiu Kraków Kultura staramy się trzymać rękę na pulsie sztuki współczesnej.
Ale powiem ci tak, że to się udało. To znaczy przy wsparciu wielu wspaniałych osób, o dziwo, o poglądach również konserwatywnych, jak na przykład Zbyszek Bajersdorf, który jest samowolnym kustoszem i strażnikiem pamięci architektonicznej Teatru Sowackiego i takim moim mentorem w tej kwestii i który, broń Boże, nie oponował przeciwko nowej formie foteli. Wręcz przeciwnie, no, ale oczywiście był jakby bardzo żywotnie zainteresowany, żeby to było inspirowane projektem Zawiejskiego. Udało się coś takiego przeprowadzić przy wsparciu wielu osób, pieniędzy i tak dalej. Oczywiście trwało to 2 lata dłużej niż zakładaliśmy, jak to zwykle w Krakowie. Ale udało się. I w tej chwili, idąc do Teatru Sowackiego, można usiąść w nowym fotelu, który w dodatku przypomina fotel pierwotny. To znaczy ten, który był w 1893 roku. Zmieniliśmy też układ sali na stary i otworzyliśmy paradys, co już w ogóle było moim największym marzeniem, żeby to zamknięte od 30 lat piętro wreszcie zostało otwarte.
Pięknie. No to fotele już mamy. Hipnera dostałeś pierwszą nagrodę, to...
Ja przepraszam, z tym Hipnerem tak mówię, nie. Jak, ale wiesz, radio nie. Wymusza, bo ja tak naprawdę nie...
Ale
nie
to
specjalnie
jest
zabiegam o jakieś nagrody.
Nie, ale...
Czułem się też trochę zażenowany, że w ogóle po raz pierwszy mi zasło w gardle na scenie.
I to jest coś, ale powiedz, nie wolałbyś na przykład za osiągnięcie aktorskie takiej nagrody dostać?
Nie, jest bardzo dużo wybitnych aktorów, którym się należą takie osiągnięcia. Ja nie mam takiego dorobku. Bardziej traktuję
ostatnio wróciłeś
jako hobby.
Na scenę, prawda?
No tak, ale to z konieczności, bo na przykład nie było aktora w moim typie, czy którą musiałem zrobić zastępstwo.
Mówimy o nowym przedstawieniu Jana Klaty?
Ale to jest...
To jest rola, to nie jest zastępstwo.
Nie, to nie. To Jan Kratę od razu tak wymyślił. No to oczywiście jego cudowna, złośliwa inteligencja, w którym po prostu jakby miesza wątki istniejące z wątkami fikcyjnymi, więc jakby w mojej sytuacji zagranie ministra sportu i turystyki...
Autoironiczne.
Było tak.
Ale zaraz jakieś zastępstwo, czyli jakieś nowe osiągnięcie, o których może jeszcze nie wiem?
Tak. No, również z konieczności na jesieni będę musiał zrobić zastępstwo za Jana Peszka w Dziadach. To się przyznaje bez bicia.
O, to jest wyzwanie.
No wiem. Tak. Ale ja właśnie nie mam pod tym względem takiego lęku. To znaczy, to jest dla mnie bardzo ciekawe. A robię to dlatego, że po prostu też rzeczywiście nie mam kto to zrobić. Ze względów logistycznych i tak dalej. A po prostu mamy kilka spektakli, które no po prostu byśmy nie zagrali, bo ze względu na niemożności terminowe. Więc, a zresztą od początku się umawialiśmy tak, że Jan Peszek będzie miał dublera. Znaczy on to wymógł.
Proszę bardzo, ale to bardzo jest dla mnie ciekawe. Będziesz szedł jego ścieżką, czy jednak...
To jest jego rola. Ja mogę tylko zrobić to po prostu nieco inaczej, ale nie będę zmieniał zasad. Tak się robi przy
czyli dublurach. Troszkę ministerstwo dziwnych kroków i te rzeczy.
No, myślę, że nie jestem w stanie dorównać nieprawdopodobnie energii blisko 80-letniego, wiecznie młodego człowieka, który mojego mistrza i nauczyciela, który po prostu, na szczęście jestem jego uczniem. Więc jest to wyzwanie, ale ja zawsze z podziwem patrzę na to, co on wyrabia po prostu.
Czyli może się okazać, że nagroda Hübnera nie była jedyną. Aha, udało mi się rozśmieszyć Krzysztofa Głuchowskiego.
Tak.
To bardzo proszę wobec tego o krótką pauzę muzyczną. Uspokoimy się, napijemy się wody i wrócimy do repertuaru. Radio Kraków Kultura, sygnał, no to taka nasza dźwiękowa identyfikacja. Tym razem po prostu sama to powiedziałam. Krzysztof Głuchowski, Człowiek Teatru 2023 roku, laureat 10. edycji Nagrody.
Dzień dobry, już drugi raz to powiedziałeś.
Zygmunta Hübnera, ale zakładam, że być może pół godziny temu jeszcze
ale części, to fajnie, to dobrze tak fajnie słyszeć, Człowiek Teatru.
Z nami nie było. No mogę to jeszcze raz powtórzyć, jak będziemy kończyć.
Wspaniale.
Tak, bardzo dziękuję. Czyli
bardzo.
Zastępstwa różne cię czekają w teatrze. To jest fascynujące. Za Jana Peszka wystąpić, to jest coś?
Zawsze chciałem. Zawsze czekałem na to 30 lat. No wiesz, no to nie jest tak... To nie jest tak łatwo.
No nie jest łatwo na pewno. I myślę, że to może być jeszcze jakaś nowa energia.
Ale to tylko chwilowe będzie, także proszę się nie podniecać. To...
Ale nie, można nie... sobie przypilnować, bo myślę, że nowa energia zawsze się pojawia wraz z nowym aktorem. A propos zastępstw, to różne ciekawe i... chciałam powiedzieć nieciekawe, no zastępstwa wymuszone, ale jeśli pozwolisz, to zapytam o zdrowie jednego z moich ulubionych aktorów.
Mojego też.
Teatru imienia Słowackiego. Tak. Felix Scheinert jest to aktor instytucja, jeden z największych aktorów swojego pokolenia. Uwielbiam jego zarówno duże, jak i mniejsze role. A chwilę temu rozmawialiśmy poza anteną o Zimowli. Jedno z moich ulubionych przedstawień w repertuarze Teatru imienia Słowackiego, Kuby Rożkowskiego, przedstawienie według
książki
Dominiki Słowik. Właśnie. I cudowna rola. Tak. Cudowna rola Feliksa Scheinerta. Czy wróci, bo chorował i kiedy wróci?
Wróci. Oczywiście ja sobie w ogóle nie wyobrażam Teatru Słowackiego, a przynajmniej za mojej dyrekcji, bez Feliksa Scheinerta, który jest, jak powiedziałeś, takim instytucją. No, jakby to powiedzieć, Felix uległ, o czym no, wszyscy wiedzą w naszym środowisku, wypadkowi, w sensie miał po prostu udar. No, i wraca do zdrowia. Na szczęście. Na szczęście. To było bardzo niebezpieczne. To była, ja tu nie zdradzam z jakichś intymnych szczegółów, ale to było naprawdę coś bardzo niebezpiecznego, ale wraca do zdrowia. My mu wszyscy bardzo dobrze życzymy.
To są trudne powroty jednak, szczególnie
trudne,
dla aktora, prawda?
Ale Felix pracuje nad tym bardzo usilnie. My też prosimy wszystkich, można znaleźć na Facebooku, wpisując oczywiście Felix Scheinert, znaleźć taką informację o zrzutce, bo oczywiście rehabilitacja w Polsce wymaga pieniędzy, więc jeżeli ktoś chciałby wspomóc jakkolwiek Felixa, to bardzo prosimy, ponieważ no, ta rehabilitacja jednak jest wyczerpująca i kosztowna, a Felix musi wrócić na scenę, bo to jest sens jego życia. To znaczy, to jest jeden z tych aktorów, którzy po prostu urodzili się w teatrze i będą do końca w tym teatrze, więc on musi wrócić. Poza tym myśmy nie zrezygnowali z żadnej jego ról.
Do tego stopnia są przedstawienia oparte właściwie.
Tak, do tego stopnia wszystkie czekają na jego powrót. W niektórych są zastępstwa robione przez kolegów, a w niektórych wręcz nie ma zastępstw, jak na przykład w Dziadach, gdzie on gra guślarza, jest po prostu puste miejsce przy stole i jest jego głos nagrany przedtem w teatrze, więc nie wstawiliśmy nam nawet zastępstwa, tylko jest guślarz wirtualny. Zresztą pracujemy nad tym z Felixem, żeby on już w maju wrócił do tego spektaklu, nawet jeżeli nie będzie bezpośrednio jakby, żeby tylko był po prostu. Mm-hmm. Bo po prostu chcemy stopniowo oswajać się
aktor,
ze sceny.
Aktor więc, tej klasy swoim byciem jest, robi rolę, tak, więc tak, tu nie także, mam wątpliwości.
Więc, mm-hmm. więc jak pytasz o zdrowie Feliksa Szajna, to jest coraz lepiej. Bardzo z tego się troszeczkę odetchnęliśmy, bardzo z tego się cieszymy, mm-hmm. bardzo za nim tęsknimy wszyscy. To jest, ja muszę powiedzieć, że pracownicy teatru, zresztą nie tylko artystyczni, ale też i techniczni, i administracja są bardzo zżyci ze sobą, więc nas bardzo to dotknęło. Że zresztą zawsze nas jakieś nieszczęście kogoś z zespołu dotyka, więc wszyscy się strasznie tym przejmują. No i tęsknią, bo Felix był duszą towarzystwa. No. I uwielbiamy jego zgryźliwe poczucie humoru i jego niesamowitą obecność na scenie. No, jest to jeden z tych aktorów, których naprawdę trudno zastąpić. Znaczy, ja bym się nie podjął.
Proszę bardzo, i to też wiele mówi. Jakoś w buty Jana Peszka nie wahasz się wstąpić.
Ach, on mnie sam zachęca, powiem szczerze. Tak, to jest ten typ mistrza, który kopie ucznia cały czas po tyłku i mówi, mm-hmm. zróbże to. Mm-hmm.
Mamy rozmawiać, bo to się jednak naszym słuchaczom należy, o planach teatru na drugą połowę sezonu, może też na drugą połowę roku, ale właściwie chciałabym cię zapytać przede wszystkim o to, nad czym pracuje Katarzyna Szyngiera wraz ze swoją ekipą. Powiem tylko, przypominając naszym słuchaczom, że jest ona autorką, w mojej opinii, jednego z największych sukcesów w historii tej sceny. 1989 rok, spektakl, który właściwie, miał wielką szansę, żeby się nie udać. No jak?
Wszyscy tak mówią. No. I na sprawę, że rzeczywiście mało osób z wyjątkiem Agaty Grendy i mnie wierzyło w ten... Ciężko było rozmawiać. No. Rzeczywiście wszyscy się pukali w czoło.
Ekscentryczny pomysł, żeby o transformacji, o 89 roku mówić językiem rapu i współczesnym tekstem, nie dokumentem.
Żebyś widziała, jak na to zareagował autor muzyki, czyli Andrzej Mikasz Weber, kiedy pierwszy raz mu o tym mówiłem, że go zapraszamy do takiego projektu, to powiedział, że to się nie uda. Człowiek, który stworzył jedną z najwspanialszych ścieżek muzycznych ostatnich lat, moim zdaniem. Pracujemy w tej chwili, przygotowujemy się do nagrania tego. Szukamy funduszy na wydanie płyty. I wydamy płytę w różnych wymiarach i rozmiarach i w inne
lata. No tak, bo takie rzeczy powinny być w radiu.
I ja myślę, że tak. No. I myślę, że to będzie absolutny hit. To znaczy, czeka jeszcze długie życie tej muzyki, bo ona jest niesamowita. To znaczy, ja już pomijam warstwę słowną, która została stworzona przez wielu twórców, oczywiście z naciskiem na tych troje, których wymieniłeś, czyli Mirka Wlekłego, Marcina Napiórkowskiego i Katarzyny Szyngiery, ale tam oczywiście był jeszcze Patryk Bobrek, czyli Bober, Łona cała ekipa też aktorów, którzy też nad niektórymi songami pracowali. Nie wiem, jak na przykład Antek Sztaba, który przecież jest dużym jakby współautorem songu o Aleksandrze Kwaśniewskim, który sam wykonuje. Więc to jest niesamowite, po prostu ta warstwa, no ale to było poprzedzone, jak wiesz, rocznym researchem, wspaniałym rozmowami z wieloma żyjącymi jeszcze bohaterami, niesamowitą pracą, która zawsze ten tercet Szyngiera Wlekły Napiórkowski przeprowadza, czyli to jest taka niesamowita praca poprzedzająca. Ale oczywiście racja jest taka, że to wcale do niczego nie musiało dojść. Mogłaby najwyżej z tego powstać książka jakaś o tym, co tam powiedzieli.
Książka sobie. Albo dziwaczny spektakl z jakąś pretensją, z aktorami udającymi raperów.
To z kolei mówili raperzy, nie? Kiedy zaczynaliśmy pracę. Ja za to odpowiadałem Andrzejowi zawsze tak, słuchaj, to nie są raperzy. To są aktorzy. Oni zagrają raperów. Pozwól im się nauczyć. I to jakby to oczywiście brzmi teraz jako dowcip, ale oni naprawdę parę miesięcy pracowali. Ciężko pracowali pod okiem Bobera, który jest mistrzem, okazał się świetnym pedagogiem. Zaczęli do niego mówić profesor w pewnym momencie, który ich naprawdę uczył rapować. Tak. To bardzo trudnych technik. Więc teraz robią to lekko i wydaje się, że to jest takie proste.
Tak, to się wydaje, to prawda.
Ale to nie jest proste. Tak, to nie jest proste. I mało tego, to ma jednak tak zwany respekt na dzielni. krótko mówiąc, bo przychodzą też raperzy, którzy no to oglądają i oni mówią, że to jest niezłe. To znaczy, że to jest dobrze zrobione. To, to nie jest łaszenie się, czy też, no wiesz...
Najgorsze, co może
podlizywanie
być,
się no młodym właśnie, ludziom, tak, czy udawanie. Środowiskom. Nie, tak. To jest kompletnie coś innego. Po prostu jest to rapowy musical. No i tyle. No. Więc, a pytasz, co robią? No, no. Niespecjalnie mogę powiedzieć, ale powiem,
ale
że...
Ale robią. Zaprosiłeś ta. I znaczy, będzie następny projekt.
Znaczy, tym razem bardziej się odwróciliśmy rolami, bo oczywiście sprawdzony duet producentów, czyli Grenda Głuchowski, czyli Teatr Szekspirowski i Słowak pracują nad nowym projektem. W sensie teraz bardziej Agata bierze na siebie rolę bardziej kierowniczą w tym układzie. I powstaje spektakl, który no, będzie też oczywiście bardzo długo przygotowywany, bo też wymaga researchu, poszerzenia i tak dalej. Ale tak, zaprosiliśmy... Pracujemy właśnie nad tym, zaprosiliśmy trójkę fantastycznych naszych twórców do nowego projektu, tym razem kompletnie o innej stronie świata, ale równie polskiej, też kontrowersyjnej, też innej historii. Nie będzie to musical. Ale tak, znowu wracamy do tego tercetu. Myślę, że za jakieś półtora roku ujrzy coś ciekawego, światło dzienne. Nie mogę na razie powiedzieć, bo to jest tajemnica, no z racji tego, że też sam projekt jest na razie, no wymaga pewnej tajemnicy, żeby zebrać informacje.
Rozumiem, czyli nie drążymy tematu, bo jest...
Ale
to,
tak. No,
ale jest bardziej to, też politycznie...
Wszystko, co robimy, jest nieuniknienie polityczne. No 8-9 jest też projektem politycznym.
Ale zdecydowanie tak, natomiast...
Nie da się w Polsce robić teraz projektów niepolitycznych.
No dobra,
my się do tego
przyznajemy. Ale jeśli jest Dołęga Mostowicz, to może jest mniej polityczne niż 89.
Ja nie uważam tak.
No, mówię, że
myśleliśmy, że Znachor jest bardzo polityczny. Nawet był dosyć dosłownie polityczny, bo chcieliśmy, żeby on był o naszych czasach, czyli...
Ale jednak się tak bardziej... wybił, rzekłabym.
Wiesz co, bo ta warstwa melodramatyczna tego cudownego jakby pomysłu do Łęgi jest tak silna,
no
i tak wzruszająca i tak łapiąca za serce, że jakby wszystkim ucieka jednak ten
właśnie
finał,
dokładnie
którym,
o tym mówię.
W którym okazuje się, że po prostu, żeby w dzisiejszych czasach być w ogóle, mieć szansę być normalnym, to trzeba dostać w łeb cegłą i zapomnieć wszystko. Nie? No o to nam chodziło. No, więc. Ale ludzie się tak wzruszają na słynnych słowach. Przed państwem profesor Rafał Filczur podobno niektórzy płaczą nawet w tym momencie.
Wcale się.
Siła tego melodramatu jest tak niesamowita.
No jest i przypominam sobie rozmowę z Kubą Rożkowskim. No jednak mocno stawiam na
to piękna historia, zawsze wspaniała.
No takie historie są nam również potrzebne do życia. Mimo, że oczywiście wszystko jest polityczne, zupełnie się z tym zgadzam. Ale nie wszystko też tak może w sposób deklaratywny, bo w tym sezonie jeszcze między innymi Romeo i Julia.
Tak,
no. I Wisława Szymborska, także może coś więcej opowiemy.
Znaczy Romeo i Julia to w ogóle jest projekt dosyć nietypowy, bo to jest projekt naszej koordynatorki i aktorki, Dominiki Fejglewicz, jest koordynatorką do spraw osób z niepełnosprawnościami w teatrze. I Dominika wpadła na pomysł, żeby w ramach projektu Kultura bez barier, czyli finansowanemu przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością chyba teraz tak się mówi, przepraszam, nie wiem, czy nazwa tego funduszu się zmieniła, ale w każdym razie PFRON o tym mówię. Więc Kultura bez barier, zrobić spektakl Szekspira, czyli Romeo i Julia, który będzie pierwszym, bo sprawdziliśmy, pierwszym, zdaje się, nie znaleźliśmy innego takiego, w którym równoprawne role aktorzy w jednym spektaklu zawodowi grają aktorzy również z niepełnosprawnością, w tym wypadku słuchu, czyli Julia jest osobą niesłyszącą. Więc to będzie taki spektakl, który będzie grany zarówno w języku normalnym, czyli, przepraszam, normalny, jak mówimy o osobach z niepełnosprawnością, to zawsze wystrzegamy się mówienia czegoś, co jest normalne i nienormalne, bo
no,
to jest bardzo ważne, więc źle się wyraziłem.
Ale uczymy się
tak,
tego.
Uczymy się cały czas, więc ja oczywiście nie to miałem na myśli, ale chodziło mi o to, że po prostu będą też osoby, aktorzy, którzy będą posługiwali się polskim językiem migowym po prostu w trakcie spektaklu. Premiera jest w czerwcu, chyba 11 czerwca reżyserują wspólnie Dominika Fejglewicz i Zdenka Pszczołowska.
wyśmienite nazwiska. Tak, bardzo lubię takie projekty. One bardzo nas otwierają. Czasem są trudne, też mówię z perspektywy widza, ale też no, wykonują te roboty, o którą walczymy.
I właśnie tam gra świetna aktorka Dominika Kozłowska, która jest gościnnie oczywiście aktorką u nas, bo ona zdaje się starsze Pinokio na co dzień łódzkim. Bodajże, przepraszam, jeżeli coś mylę. Natomiast i ona właśnie jest osobą niesłyszącą. Nie? Więc, ale też oczywiście gra Karolka Basiewicz z naszego teatru między innymi. I Ania Krysiak, świetna choreografka, robi do tego choreografię. Także no, Szekspir trochę inaczej, ale jak najbardziej Szekspir. Jak najbardziej ta historia wiecznie aktualna. Jak się okazuje, niestety, jedna z tych dziwnych tragedii szekspirowskich.
Polityczna.
No, to nie jest moja wina, że w Teatrze Słowackiego wszystko jest ostatnio polityczne. Ja się staram robić to, co robiłbym bez sytuacji politycznej zawsze.
Myślę, że w naszym świecie wszystko jest polityczne.
Ach, to już wyszłoś na taką dosyć dużą ogólność, ale powiedzmy, że okej. Okay.
Bardzo ci dziękuję za zrozumienie. Wisława Szymborska nie dziwi mnie.
Wisława Szymborska też mnie nie dziwi. Jest rok Wisławy Szymborskiej, który jest oczywiście, jak sam się śmieje z tego Michał Rusinek, bardzo dziwnym rokiem, no bo Wisława Szymborska pierwsza umarłaby ze śmiechu, gdyby usłyszała, że będzie jej rok.
Tak.
Albo zapaliłaby papierosa i zgryźliwie
tak,
dodała swój komentarz.
Aczkolwiek pozwolisz, że tu zauważę, Szymborska tak nie zawsze jakoś w teatrze się udaje. Widziałam już kilka różnych prób i no, nie jest poetką. O, ktoś do ciebie dzwoni.
To
może Michał Rusinek.
Boże, dzwonią do mnie aktorzy. Ale okej, dobrze, odzwonię
zaraz. Jeszcze mamy 3 minuty do końca. Chcę powiedzieć, w moim odczuciu Wisława Szymborska nie jest poetką wielkiej sali. I często
no
ten kameralny rys jej sztuki, jej pisania.
Ale wpadliśmy na pomysł, zresztą chcemy się włączamy się w te obchody. Znowu słyszę śmiech Wisławy Szymborskiej.
Słusznie.
Złośliwy. I słuszny. Ale no jest piękne, że miasto jednak, mówię o mieście Kraków, coś robi w tej kwestii, więc my się dołączamy, wspólnie z miastem robimy różne rzeczy i z dużym szacunkiem do tego, że jednak oni się nad tym pochylają. Powstaje Park Szymborskiej i to jest świetne właśnie. To jest, uważam, jedno z takich lepszych sposobów nie tyle upamiętnienia, czy jakiegoś takiego praktycznego zastosowania Wisławy Szymborskiej.
Upamiętnienie też jest fajnym słowem.
No tak, to jest, ja zawsze sobie przypominam tekst Andrzeja Wajdy, który mówił, że rany boskie, żeby tylko mi żadnego pomnika po śmierci nie postawili. Co najwyżej jakiś mały skwerek na plantach. I to właśnie się ziściło. I to jest właśnie cudowne, że to się w ten sposób jednak manifestuje. Więc ten Park Szymborskiej powstaje, więc my postanowiliśmy się w to wpisać, dzięki też uprzejmości oczywiście miasta Krakowa. I chcemy zrobić spektakl, który nie jest z tekstów Szymborskich złożony, tylko to jest spektakl o niej, w rodzaju stand-upu. Prawda? Bo Szymborska idealnie się nadaje do stand-upu.
Oj tak.
Więc to będzie taki rodzaj stand-upu, to prawda, nie jednoosobowego, ale dwuosobowego, bo jeszcze oprócz Szymborskiej będzie kot.
No,
Szymborskiej, prawda? Więc ten spektakl, tekst pisze Piotrowicki. Dzięki dużej uprzejmości i wsparciu Michała Rusinka, który ma ogromną wiedzę, gigantyczną na temat Wisławy Szymborskiej i kotów. I reżyseruje Ania Gryszkówna, a zagra Agnieszka Przepiórska i Antoni Milancej. I my,
jak rozumiem, będzie pani Agnieszka jako Wisława, no i pan Antoni jako
kot. Więc i to będzie coś w rodzaju takiego stand-upu raczej bardziej. Zresztą no, nie mogę zdradzać, bo zresztą przeczytałem pierwsze jakieś teksty, jest to bardzo śmieszne. No chyba takie powinno być, wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj napompowywać pamięci o Wisławie Szymborskiej, tylko jednak, ale też bez przesady, to znaczy nie tworzyć jakiejś nieprawdy o niej. Więc po to jest potrzebny nam strażnik w postaci Michała Rusinka, żeby nie stworzyć tam po prostu jakiegoś. Natomiast, jak rozumiem, świetnie się wszyscy dogadują, więc
premiera.
O tyle dobrze, że premiera jest w lipcu, właśnie jak będzie otwarcie tego parku. Chcemy zrobić premierę
plenerową.
No, zobaczymy jeszcze, być może. Mm-hmm. Natomiast, no bo to będzie spektakl z gatunku właśnie jakby takich trochę historii Wisławy Szymborskiej, czyli takiej jednej walizki, że to można wszędzie zagrać w sumie. Ja się strasznie wzruszam, jak widzę jakieś takie artefakty, które Wisławy Szymborskiej, bo też nie jest to tajemnica, pracujemy wspólnie z Fundacją Wisławy Szymborskiej, pracujemy wspólnie nad dużą wystawą, stałą wystawą w MOSie, która będzie poświęcona takim jakby wejściem do głowy Wisławy Szymborskiej. Chcemy ją w tym roku otworzyć. Jeszcze nieznana jest data, być może to będzie listopad albo październik, jeszcze nie wiem. Wszystko zależy od tego, jak dynamicznie będziemy nad tym pracować. Natomiast to duża część MOS-u będzie przeznaczona na taką stałą ekspozycję poświęconą Wisławie Szymborskiej, więc tam są takie przedmioty, które świadczą o jej niesamowitej lekkości życia takiego. Uwielbiam to.
No, czasem się przydaje, a czasem trzeba coś...
Czy mówię lekkości, czyli nieznośnej lekkości bytu? O.
No i wtedy, jak Szymborska Wisława mawiała, życie bywa znośne. Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie, za wizytę dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura.
Ja
Krzysztof
również dziękuję.
Głuchowski, mogę to powiedzieć jeszcze raz, człowiek teatru 2023
dziękuję
roku,
bardzo.
Laureat 10. edycji Nagrody imienia Zygmunta Hibnera. Program zrealizował Grzegorz Dąbek, prowadziła Justyna Nowicka. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy jutro.